Przyjmując sugestie kompozycji Ewangelii według świętego Łukasza, razem z Panem Jezusem idziemy Jego śladami do Jerozolimy, tam gdzie ma umrzeć, tam gdzie ma dokonać zbawienie. I zaczęliśmy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu od przypowieści, w której Pan Jezus opowiadał o człowieku, który zmierzał z Jerozolimy do Jerycha. Ta przypowieść pokazała nam, jak bardzo jesteśmy pokaleczeni, pobici przez grzech. Pokazała nam też, że no niestety, ale w życiu bardzo często jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga. Dzisiaj dochodzimy już z Panem Jezusem do Jerycha. Do tego miejsca, do tego miasta, od którego zaczyna się już taka bardzo stroma i niebezpieczna droga właśnie do świętego miasta Jeruzalem. W 19 rozdziale święty Łukasz zapisuje taką historię. Potem przybył Jezus do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był bardzo małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź, pospiesz się, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali, poszedł w gościnę do grzesznika. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Wtedy Jezus powiedział do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło. Mamy na początek trzy nazwy. Jest sykomora. To jest drzewo, gatunek figowca. Stosunkowo niskie, o nisko rozpoczynających się dolnych gałęziach, bardzo rozłożystych. Jeszcze charakteryzuje się tym, że korzenie bardzo często wychodzą z pnia już znacznie ponad ziemią. Nie są tylko w ziemi, ale wychodzą z pnia ponad ziemią i dopiero kawałek od pnia wchodzą w ziemię, co powoduje, że rzeczywiście stosunkowo łatwo na to drzewo się wspiąć. I to wykorzystał Zacheusz. Jest Jerycho. Miasto bardzo stare. Miasto w okresie Pana Jezusa mające taką opinię, może nie kurortu, ale takiego miasta ekskluzywnego. Tam swój pałac miał na przykład król Herod Wielki. Tam zawsze spędzał najgorętsze miesiące letnie, bo tam nie było aż tak gorąco. W tym pałacu prawdopodobnie król Herod też umarł. No, miasto, którego nazwa Jerycho oznacza pachnąca. No, zapach, który się unosi nad miastem, myślę, że nie zawsze był zapachem dobra, no bo tam ono słynęło między innymi także z bardzo ekskluzywnych prostytutek, które w tym mieście można było znaleźć. Zresztą też od początku, bo kiedy Izraelici zajmowali ziemię obiecaną, kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej i posłali wywiadowców, no to wywiadowcy zostali ukryci i uratowani w Jerychu właśnie przez prostytutkę imieniem Rahab, o której wspominałem przy genealogii Pana Jezusa. Ta kobieta, ona znalazła się na liście przodków Pana Jezusa. No i jest trzecia nazwa, trzecie imię, Zacheusz. Człowiek dosyć taki nieciekawy, byśmy powiedzieli. mało popularna chyba osobistość, ale znacząca w Jerychu. Robi rzeczy, których normalni ludzie nie robią. To znaczy kradnie, oszukuje, kombinuje, współpracuje z okupantem. Ba, jest niezwykłym celnikiem, jest przełożonym celników, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj dyrektorem miejscowego urzędu celnego. Ale robi też inne rzeczy, których normalni, w cudzysłowie, ludzie nie robią. Biega, choć nie potrafi, bo jest niskiego wzrostu, zapewne też sporej tuszy, bo w tej komorze celnej przecież prowadził siedzący tryb życia. Wchodzi na drzewo, choć wygląda to śmiesznie. Rozdaje pieniądze, no i parę innych ciekawych rzeczy jeszcze by się znalazło, ale to później, za chwilę. Żeby dodać pikanterii całej sprawie, Zacheusz, imię Zacheusz znaczy czysty. Człowiek, który ma brudne ręce, nosi imię, które znaczy czysty. I on koniecznie chce zobaczyć Jezusa. To jest na razie ważne, że chce zobaczyć. On jest po prostu ciekawy, zainteresowany i nie poddaje się, dopóki nie osiągnie celu. Nas tutaj tak po kolei będą interesowały trzy momenty. Kiedy Zacheusz wchodzi na drzewo, drugi, kiedy z tego drzewa schodzi i trzeci, kiedy jest w domu z Jezusem. Zacheusz wybiega naprzód, jest tłum ludzi, stoją przy drodze, czekają, bo Jezus ma przechodzić. No a on, niskiego wzrostu, no nie ma szans, żeby coś zobaczyć. Oczywiście też no, nie ma szans na to, żeby poprosić ludzi, żeby zrobili mu miejsce, dlatego że jest człowiekiem no, co najmniej nielubianym. Co najmniej nielubianym, a myślę, że przez wielu nawet znienawidzonym, bo niejednego zdążył na podatkach na cle złupić. Co robi? Wybiega naprzód. Zgadza się na śmieszność. No, spróbujmy sobie wyobrazić, jak ludzie reagują, kiedy widzą takiego miejscowego, trochę szemranego dostojnika, niskiego, grubawego, który w dostojnych szatach, bo przecież stać go było na bogate ubranie, biegnie tak może trochę jak kaczuszka naprzód, żeby się przepchać przed tłum. W jakiś sposób obnaża się z własnej godności, z własnej powagi, prestiżu, znaczenia. Tak trochę zachowuje się jak mały chłopiec, który jakoś w tej sytuacji musi sobie poradzić. I tutaj mi się tak kojarzą słowa Pana Jezusa, który mówi, że jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Zacheusz nie boi się wyjść naprzód, poza tłum. Coś, co nas często paraliżuje. A tymczasem trzeba czasami coś stracić, żeby zyskać. Trzeba umierać, żeby żyć. Trzeba czasem cierpieć, żeby móc się radować. Trzeba czasami wyrzec się jakiegoś posiadania, żeby po prostu być kimś. I okazuje się, że Zacheusza na to stać. On wchodzi na drzewo. No to musiało być widowisko nie z tej ziemi dla ludzi z Jerycha. I kiedy Jezus już przechodzi, wtedy, gdy Jezus już przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź. Pospiesz się, bo dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. To jest kilka bardzo ważnych momentów. Po pierwsze, zauważmy, jaki jest układ. Zacheusz jest na drzewie. Pan Jezus jest na dole. To Zacheusz patrzy z góry na Pana Jezusa. Bóg patrzy na grzesznika z dołu. Bóg nie wywyższa się nad grzesznika, Bóg nie poniża grzesznika, Bóg nie pokazuje mu, jaki ty jesteś paskudny, niedobry, jakie masz ręce i serce upaprane. Nie. On staje niejako pod nim. On patrzy w górę na tego i śmiesznego, i biednego jednocześnie człowieka. Bardziej chyba biednego, pomimo że pieniędzy miał naprawdę dużo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Zacheuszu, zejdź prędko. Szybko. Nie czekaj. No i to najważniejsze. Pan Jezus mówi dziś, muszę się zatrzymać. Muszę. On ma przymus zatrzymać na noc, na nocleg. Mógł pójść do kogokolwiek z pobożnych obywateli Jerycha. Takich tam nie brakowało. Tam była synagoga, tam był przełożony synagogi. On poszedł do tego, którym wszyscy najbardziej pogardzali. Jeszcze mówi, ja to muszę zrobić. Tego Zacheusz nie przewidział. On wyszedł wcześniej poza tłum, pokazał się dość niepoważnie, ale żeby aż tak, zauważmy, że często tak jest w ludzkim życiu. Dopóki człowiek żyje w swoim małym światku, dopóki człowiek żyje nieraz w swoim błocie, w swojej byle jakości, w swoim grzechu nieraz, to ma spokój. Bóg jest cierpliwy. Bóg czeka. Można by powiedzieć, czeka jak tygrys w zasadzce. Wystarczy choć odrobinę przed Bogiem się odsłonić. Choć odrobinę wyjść naprzeciw. Nawet nie wyjść naprzeciw. I Bóg zaczyna nagle bardzo się spieszyć. Bóg ma inną rachubę czasu. Jeden rok jest dla niego jak 1000 lat, powie Izajasz, a 1000 lat jak jeden dzień. Bóg ma czas, ale kiedy przychodzi ten taki błysk światła, kiedy przychodzi ten jeden maleńki moment, to już jest zejdź prędko, muszę natychmiast. Wcześniej Zacheusz się spieszył. Chciał wyprzedzić. Ale on nie spieszył się do aż tak bliskiego spotkania. On chciał tylko Jezusa zobaczyć. A teraz Bóg go ponagla. Niecierpliwi, żeby to już mogło się dokonać. Prędko. I Zacheusz odpowiada. Czytamy, że on schodzi z pośpiechem. Tam jest w obydwu zdaniach dokładnie to samo słowo. Zejdź prędko i zszedł z pośpiechem. Tam jest dokładnie to samo słowo użyte przez świętego Łukasza. Prędko, żeby tylko Bóg nie musiał czekać. I tutaj takie odniesienie mi się nasunęło bardzo dawno już. I dawno chciałem o tym powiedzieć do nas, do naszego uczestnictwa w Eucharystii. Zauważmy taki moment, duża część z nas uczestniczy częściej niż tylko w niedzielę. A nawet w tę niedzielę. Zauważmy, jest taki moment, kiedy przychodzi czas Komunii Świętej, kiedy przychodzi czas, kiedy przyjmujemy ciało Pana Jezusa jako pokarm. I mówi Bóg do nas, chodźcie, przyjdźcie, bierzcie, jedzcie. Mówi, szczęśliwi ci, którzy przyjęli zaproszenie. Jak to wygląda w praktyce? Jakoś tak się dziwnie troszeczkę ustaliło w naszej parafii. Jest wezwanie, błogosławieni, którzy zostali wezwani. Jest dzwonek na rozpoczęcie Komunii Świętej. I co? I nic się nie dzieje. Tak jakby każdy bał się ruszyć z tej ławki. I efekt jest taki, że celebrant schodzi z ciałem Pana Jezusa tutaj na dół i nieraz musi dość długą chwilę Pan Jezus czekać, aż ktoś przyjdzie. Jest to jakaś prawda, że Bóg na nas czeka. Jakaś prawda w tym jest. Ale czy wypada, żeby czekał? Czy nie raczej powinno być tak, że to ja na Niego czekam? Jest wezwanie, jest dzwonek na podejście do Komunii Świętej, to podchodzę i czekam, aż Pan przyjdzie do mnie jako pokarm. Tak mi się to bardziej nasuwa jako pewna taka zasada, no, dobrego wychowania nawet. Pan Jezus w tym momencie mszy świętej mówi do każdego z nas: dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu, podejdź prędko. Nie czekaj. I tak powiedział do Zacheusza: dziś chcę być u Ciebie na noc. Czyli dziś muszę u Ciebie zamieszkać. Na ten jeden dzień chociaż. Kiedy późniejsi apostołowie, wtedy jeszcze uczniowie Jana Chrzciciela, Andrzej i Jan, spotkali Pana Jezusa, no nie wiedzieli jak zagadać i zapytali: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Pan Jezus odpowiada: chodźcie, zobaczycie. I zobaczyli, gdzie mieszka. To wtedy akurat nie był dom Zacheusza, ale mógł być. Kiedy przychodzisz do Pana Jezusa i zapytasz: nauczycielu, gdzie mieszkasz? On powie: dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Dzisiaj Twój dom jest moim domem. Gdzie jest dom Pana? To jest dom Pana. Tak. Dom Pana jest moim domem. On chce u mnie się zatrzymać. Dom Pana jest domem grzesznika. Ja nieraz okazuję się jego wrogiem. A on mówi, że on u mnie chce, nie chce, musi zamieszkać. Jezus to mówi także do mnie. Zejdź prędko. Idź moimi śladami. A zaprowadzę Cię do mojego domu. Znasz go już. To jest Twój dom. I kiedy dochodzą do domu Zacheusza, pojawia się niesamowita scena. Zacheusz, poruszony obecnością Boga, poruszony obecnością Jezusa, mówi, że połowę majątku rozdaje ubogim. A jeżeli na kimś coś wymusiłem, jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, oddaję poczwórnie. I tutaj warto sobie uświadomić, co Zacheusz powiedział. Bo Zacheusz w tym momencie postawił siebie na miejscu zbrodniarza winnego śmierci. Trzeba nam się cofnąć troszeczkę do Starego Testamentu. Kiedy do króla Dawida Bóg posyła proroka Natana i prorok opowiada królowi wymyśloną na poczekaniu historyjkę, jak to do bogacza przyszedł gość i bogaczowi było żal, żeby ugościć go jakimś zwierzęciem ze swojej trzody, więc zabrał jedyną owieczkę biedakowi, który mieszkał obok niego, i tę owieczkę przyrządził swojemu gościowi. Kiedy Dawid to usłyszał, mówi: ten człowiek jest winien śmierci. Poczwórnie wynagrodzi tę krzywdę, którą wyrządził. Poczwórnie wynagrodzi. I wtedy z przerażeniem Dawid słyszy: królu, ty jesteś tym człowiekiem. Pamiętamy albo nie pamiętamy, o co chodzi, ale ważne jest tutaj to poczwórne wynagrodzenie. Jest winien śmierci. Zabrał jedyne pożywienie tego biedaka. Jedyną żywicielkę. Ta owca dawała mu mleko. Ogrzewała go. Poczwórnie wynagrodzi. Jest winien śmierci. I teraz Zacheusz staje i mówi: poczwórnie wynagradzam, jeżeli na kimś coś wymusiłem. To znaczy, uznaje wyraźnie, że ludzi skrzywdził. Uznaje wyraźnie, że jego majątek jest nieuczciwego pochodzenia. I chce wszystko naprawić. Rozdaje połowę majątku, bo radosnego dawcę miłuje Bóg. Tam się pojawia radość w tym domu. Ten człowiek był dotychczas sam. Kto do niego chodził w gości? Co najwyżej inni celnicy, koledzy po fachu. A A teraz ten dom jest pełen gości, jest pełen życia, pełen radości. Doświadczenie miłości Boga wzbudza w tym człowieku hojność. Jezus to podsumowuje. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Bo nie wystarczyło tylko spotkać Boga. Trzeba sobie jeszcze wybaczyć. Sobie wybaczyć. Wielu z nas miewa z tym problem. Wielu z nas potrafi nieraz po latach wracać z tymi samymi grzechami. Trzeba sobie wybaczyć, skoro Bóg wybaczy. I zacząć iść za Bogiem, nie za swoimi złymi wspomnieniami, nie za swoimi grzechami, nie za swoimi ciemnymi sprawkami, ale za Bogiem. To kosztuje. Dlatego Zachariusz rozdaje. Ale to jest warte każdej materialnej ceny. I na koniec chcę wrócić do tej sykomory, do tego drzewa, na które wszedł Zacheusz. Dla Zacheusza ta sykomora była przez moment tylko tak naprawdę drzewem ośmieszenia. I za chwilę stała się dla niego początkiem szczęścia, początkiem zbawienia. Z tej sykomory Pan Jezus go ściągnął na dół. I poszedł do jego domu. Dlaczego? Ano dlatego, że później było inne drzewo. Drzewo, na które już nie tak łatwo było wejść. I nie Zacheusz na nie wszedł. To już było drzewo nie tylko ośmieszenia, ale wręcz hańby. Krzyż. Krzyż. Szubienica niewolników i wyrzutków, na której umarł Pan. Pan Jezus ściągnął Zacheusza z tego drzewa, z drzewa sykomory, bo sam za czas jakiś, za kilkanaście, może 20 kilometrów, nie pamiętam dokładnie, może trochę więcej, kiedy dojdzie do Jerozolimy, na tym krzyżu umrze. Sam umrze na innym drzewu. Już nie tylko wyśmiany, ale kompletnie pohańbiony. Totalnie odrzucony przez wszystkich. Dzięki właśnie temu drzewu zbawienia. Zbawienie stało się udziałem domu Zacheusza. Dzięki właśnie temu drzewu krzyża. Cudzołożnica usłyszała: ja ciebie nie potępiam. Idź, więcej nie grzesz. Dzięki właśnie temu drzewu krzyża ja mogę usłyszeć w konfesjonale te same słowa. Dzięki temu drzewu krzyża mogę uczestniczyć w uczcie wydanej już nie przez celnika, ale przez samego Pana, który karmi mnie swoim ukrzyżowanym i zmartwychwstałym ciałem. Tak jak Zacheusz zszedł z drzewa, tak Jezus też będzie z tego drzewa zdjęty i w końcu wyjdzie z grobu zwycięski. O tym, co jest owocem krzyża, powiemy sobie już następnym razem za tydzień.